Aleluja. Chwała Bogu. Cieszę się, że znowu dzisiaj mamy tę sposobność, aby wspólnie razem spotykać się przed obliczem naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Witam stałych bywalców, witam też tych, którzy rzadziej do nas zaglądają, a dzisiaj postanowili, że będą podczas tego nabożeństwa. Więc uśmiechnijmy się do siebie przed obliczem Pana i mu jest miło, gdy Jego dzieci się spotykają z takim dobrym nastawieniem do siebie wzajemnie. Nawet się potrafią przełamać, naciągnąć te mięśnie na twarzy w odpowiednią stronę, żeby pojawił się uśmiech, żeby się jaśniej w sali zrobiło. I zaczynamy nabożeństwo od pięknej pieśni, od hymnu, który zawsze podnosi nasz osobisty na sercu. Mianowicie, gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże, coś stworzył go wszechmocnym słowem swym. I w refrenie będziemy nasze serce pobudzali do tego, żeby z uwielbieniem śpiewało, jak wspaniały jest nasz Pan, jak wspaniałą myśl dla nas, jak wielkim w polskim przekładzie, ale też jak jest twórczy, jakim jest wielkim artystą, jeśli chodzi o stworzenie całego świata, jak to jest w oryginale. Śpiewaj.
Yeah.
Spotkaliśmy się tu po raz pierwszy w tej kaplicy. Drżały nam serca, pojawiały się łzy wzruszenia, trudno było wypowiedzieć słowa. Takie mieliśmy odczucia 2 lata temu. Wdzięczni Bogu za to miejsce. Dzięki Bogu, wdzięczni Bogu za kaplicę, którą nam dał. I chodzi o to, żeby dzisiaj trochę nasze serca drgnęły w tym kierunku, żeby nie tracić tej wdzięczności. Bo dobrze jest wspominać, dobrze jest mówić o tym, co Bóg dla nas zrobił, nie zapominać tego, dzielić się tym, bo On ma przyjemność, On ma chwałę. Jeżeli coś Ty zrobiłeś dla swojej rodziny, dla swoich dzieci parę lat temu, a dzieciaki to pamiętają, to jest przyjemnie być takim tatą. Mieć takie dzieci. I naszemu Ojcu w niebie też jest przyjemnie, kiedy pamiętamy o dobrodziejstwach, nie zapominamy o Jego łasce. Więc tak to rzucam Wam, żebyśmy mieli to dzisiaj na uwadze. W czasie zebrania członkowskiego jeszcze do tego tematu powrócimy. Ale dobrze jest też mówić o tym, co Bóg czyni w naszym życiu osobiście. Jak nas zmienił. I właśnie teraz będziemy mieli taką chwilę, gdy Gosia podzieli się z nami właśnie o tym, co tam przeżywała i jak to się stało, że poznała Pana Jezusa i co z tego wynika. Dzisiaj prosimy Cię, Gosiu, a Ty do przodu chodź.
Bogu niech będzie chwała. Pierwszy raz w tym środowisku wśród Was pojawiłam się 7 lipca 2013 w Ordo Bolivii. Zostałam zaproszona przez Gabriela. Przyjechałam tam z Michałkiem. No i od tego czasu nie mogłam się z Wami rozstać. Ja myślę, że do 2013 roku tak naprawdę nie wiedziałam, czego szukam i zawsze mi czegoś brakowało. Ale żyłam z samą tylko wartości tego świata, także moje postrzeganie było zupełnie takie błędne. Podejmowałam wiele różnych ryzykownych decyzji i działań, żeby znaleźć to, czego szukałam, to szczęście i tę prawdziwą miłość, która mi brakowała i w domu rodzinnym i w środowisku, w którym żyłam. Robiłam wiele różnych rzeczy, byłam uzależniona od różnych i substancji, i zachowań, i po prostu jest tego bardzo dużo, żeby się skupić na każdym jednym problemie. No, ale przyszedł moment, kiedy stanął na mojej drodze człowiek postawiony przez Boga, który wskazał mi prawidłowe zrozumienie niemalże każdego problemu. Był wyłącznie na podstawie Pisma. I myślę, że wtedy właśnie zaczęły mi się otwierać oczy na to wszystko, co do tej pory było niewłaściwe. Jednym z działań, ale już takich konkretnych, pewnych i właściwych był wyjazd do Broczyn. To był dobry czas, mimo że nie skończyłam leczenia wtedy podejmowanego 3-krotnie. Tam miałam możliwość codziennego kontaktu z Pismem Świętym, poznawaniem Słowa. Tam dostałam 3 słowa obietnicy od mojego Pana, także chciałabym się z tym podzielić. Z Jeremiasza 31 rozdział i 3 werset. Pan ukazał mu się z oddali, mówiąc: pokochałem Cię wieczną miłością, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. To było pierwsze słowo. Słowo te dostałam przez dyrektorkę naszego ośrodka w Broczynie, panią Ewę Urbaniak, żonę pastora Zbyszka Urbaniaka. I wierzę, że to było słowo, prawdziwe słowo. Drugie słowo, jakie otrzymałam, to również z Jeremiasza, 33:3. Wołaj do mnie, a odpowiem Ci i oznajmię Ci rzeczy wielkie i niedostępne, których nie jesteś świadom. To jest prawda. Nie byłam świadoma wielu rzeczy. wiele rzeczy postrzegałam błędnie i rzeczywiście, kiedy się pyta Pana o konkretne rzeczy, można zobaczyć prawdę w Jego oczach. I trzecie słowo, które otrzymałam od Pana, było z psalmu 32, werset 8. Pouczę Cię i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, na Tobie spocznie mój wzrok.
Amen.
Wierzę, że słowo obietnic, które otrzymałam, wypełni się, jeżeli będę posłuszny i wierny.
Amen.
Amen.
Jak zrodziła się decyzja, żeby naśladować Jezusa, przyjąć chrzest?
Myślę, że przez to słowo tych trzech obietnic została wlana w moje serce nadzieja na zmianę, na odnalezienie tego, czego szukałam wcześniej w tak niewłaściwy sposób. Myślę, że poczułam całą sobą, całym swoim życiem, sercem i duszą, że znalazłam właściwe poznanie. Dlatego właśnie decyzja, żeby tą drogą pójść. Myślę, że jestem na właściwej drodze.
Łatwo Ci się idzie?
Nie, nie jest łatwo.
Nie jest łatwo.
I przed chrztem, chwilę wcześniej, jakiś tydzień wcześniej, i po chrzcie również, toczę walki, są na bieżąco, są codziennie. Dzisiaj, żeby tu stanąć, to też mnóstwo stresu i chęci odwrotu i po prostu...
To może rozważysz rezygnację.
Postanowiłam za Jezusem. Ta pieśń jest mi też bliska bardzo i te słowa są odkryte w moje serce. Nie odwrócę się. Nie zejdę z drogi. Póki dotąd.
Amen.
A o co się modlić, jeśli chodzi o Ciebie? Bo zobacz, ile osób Cię miłuje i nosi Cię w sercu i będziemy Cię nosić w sercu. O co się modlić najbardziej, jeśli chodzi o Twoje jutro? Dzisiaj, jutro? O całokształt, czy o są jakieś szczególne sprawy, które byś chciała, żebyśmy się modlili do Ciebie?
To zawsze otwarte uszy i oczy te duchowe i o posłuszeństwo.
Amen. Powstańmy i pomódlmy się o Gosie, żeby Pan Jezus tak dalej trzymał mocno i żeby ona też tak to doświadczała. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Gosia dzisiaj stanęła tutaj pośród nas. W paru słowach powiedziała o tym, jak Ty docierałeś z Twojej własnej miłości i serca. I jak Ty rozpocząłeś proces zbawienia, wierzyć. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty masz taki gest, że Ty masz tyle łaski, że żaden grzesznik nie jest dla Ciebie zbyt wielkim problemem. Że Twoja miłość przykrywa wszystkie grzechy. Dziękujemy Ci, że piątasz. Okryłeś płaszczem swojej sprawiedliwości, że jest Twoja, że należy do Ciebie. Panie, modlimy się o to, abyś napełniał ją swoim Duchem Świętym i abyś ją prowadził każdego dnia, aby Twoje słowo, które pokochała i które czyta, które rozważa, które nam też rozsyła w SMS-ach, Panie, aby to słowo wykonywało pracę w jej sercu, aby ją umacniało. Błogosław ją, Panie. Czyń ją kobietą szczęśliwą w Tobie. Czyń te nowe rzeczy, których ona przedtem nie znała, o których nie widziała. Czyń je zgodnie ze swoją obietnicą. Niech jej życie kwitnie dla Ciebie. Niech będzie piękne. Niech przynosi Tobie chwałę. Oto się modlimy, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Niech Cię Bóg błogosławi, Gosiu. Śpiewajmy, uwielbiajmy Pana Jezusa. Thank you.
Jakie to wspaniałe, skały. Pan odbudowuje Jerozolimę. Gromadzi rozproszonych z Izraela. Jest lekarzem złamanych serc. Jest tym, który opatruje ludzkie rany. On wyznacza liczbę gwiazd. Wszystkim nadaje imiona. Wielki jest nasz Pan i potężny w swej mocy, a Jego mądrość jest niezgłębiona.
Mój Bóg jest wielki, lecz
Panie, że Ty, Panie, że Ty dajesz się znaleźć, Panie, że Ty możesz wyciągnąć i wyciągnąłeś mnie, Panie, z błotnistego dna, Panie, z dna, w którym, Panie, był grzech, Panie, nie było Ciebie, Panie, ale Ty, Panie, znalazłeś mnie, Panie, i wyciągnąłeś z tego, Panie, mogę iść za Tobą, Panie, dzięki Ci za to, chwała, niech będzie za Twoją łaskę, za Twoją miłość, Panie, za Twoje dobro, Boże. Bądź uwielbiony, Panie.
Wędrówce pielgrzyma. Książce napisanej w XVII wieku przez Johna Bunyana, klasyka chrześcijańskiej literatury duchowej. W tej książce jest scena, gdy chrześcijanin i ufny w drodze do niebiańskiego Jeruzalem spotykają niejakiego pana zmiennego z miasta Piękne Słówka, spokrewnionego zresztą z panem Chorągiewka na dachu, panem Modnisiem, panem Gładkim, panem Dwulicowym i panem Wszystkiemu Rad. Wszyscy ci goście pochodzą z jednej parafii, której proboszczem jest pan dwujęzyczny. Z krótkiej wymiany zdań wynika, że zmienny nie jest za bardzo zadowolony z tego swojego nazwiska czy przezwiska. Wywiązuje się rozmowa i chrześcijanin pyta: ale czy nigdy nie dałeś powodu do tego, aby cię tak nazywano? Zmienny: nie, nigdy. Jedyną rzeczą, jaką kiedykolwiek uczyniłem, przez którą dałem im sposobność do nadania mi tego przezwiska, było to, że zawsze miałem to szczęście, że moje poglądy były zgodne z opinią ogółu w danej chwili, co też było powodem moich zysków. Jeśli jednak tak mi się wiodło, uważałem to za błogosławieństwo, a złośliwi za to obsypują mnie obelgami. Toczyła się dalej rozmowa. Zmienny chciał iść razem z chrześcijaninem i ufnym, ale chrześcijanin powiedział tak: jeśli chcesz z nami wędrować, to musisz zdecydować się iść przeciwko prądowi, przeciwko wiatrom. A to, jeśli się nie mylę, jest sprzeczne z twymi poglądami. Musisz też wyznawać swoją wiarę również wtedy, gdy przyobleczona jest w łachmany, a nie tylko wtedy, gdy ma na sobie strojne szaty. Trzeba jej pozostawać wiernym, gdy jest zakuta w kajdany, a nie tylko wtedy, gdy się cieszy oklaskami ogółu. Wtedy zmienny odpowiedział: nie wolno ci narzucać mi lub czegokolwiek rozkazywać w sprawach dotyczących wiary. Pozostaw mi w tym swobodę i pozwól, że pójdę z wami. Ale chrześcijanin się nie zgodził na to. To zmienny pozostał z tyłu i wkrótce spotkał świeckiego, chciwego i skąpego, w towarzystwie których znalazł już większe zrozumienie. Niedługo potem zboczyli z drogi ku wzgórzu Zysk, gdzie rzekomo znajdowała się kopalnia srebra i słuch po nich zaginął. Zmienny, pan zmienny. Człowiek, który zawsze się dostosowuje do tego, co akurat jest modne, co jest na czasie, co nie wymaga żadnego wysiłku, cierpienia, nie spotyka się z żadnym sprzeciwem. Przeciwieństwem zmienności jest stałość, wytrwałość, niezmienność. I jak staliby walcy naszych nabożeństw wiedzą, przez ostatnie nasze wspólne spotkania, gdy ja staję za kazalnicą, rozsupujemy, rozkminiamy, jak mówi młodzież, fragment Słowa Bożego z pierwszego rozdziału drugiego listu świętego Piotra, wersety od 5 do 11. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem, i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Rozmawiamy o tym Słowie, bo dostrzegamy w nim wielką wagę. Ta nauka apostolska w zasadzie przesądza o owocności, o skuteczności naszego życia tutaj w ciele. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze obrazek traktorka, który nam obrazuje wiarę i przystawek do traktorka ogrodniczego, który symbolizują siedem cech, dzięki którym wiara staje się czynna, staje się praktyczna, dzięki czemu wydaje owoce. Rozmawiamy o tych siedmiu cechach, żeby dobrze zrozumieć, o co chodzi, jak w praktyce to słowo zastosować, żeby nie było tak, że jednym uchem nam wleci, drugim wyleci i przecież już dziesiątki, jeśli nie setki razy to czytaliśmy w naszym życiu chrześcijańskim i jakoś w moim przynajmniej do czasu, gdyśmy tu z braćmi młodymi rozważali drugi list Piotra na naszych nabożeństwach środowych, do tego czasu u mnie też tak przelatywało. Piękne słowa, fajnie brzmiące, ale żeby zastosować słowo, trzeba się w nie wczytać, trzeba się przy nim zatrzymać, trzeba je głębiej rozważyć i koniecznie podejmować próby praktycznego zastosowania. I to właśnie robimy, to właśnie robimy. Dzisiaj mowa o czwartej cesze, która decyduje o tym, że w połączeniu z wiarą i innymi cechami nasze życie przestaje być bezowocne, przestaje być bezczynne, przestajemy się potykać, a nabieramy rozpędu działania, które prowadzi nas do szeroko otwartych drzwi Królestwa Bożego. Wytrwałość. Greckie słowo, które jest tutaj użyte, oznacza niezłomność, stałość, wytrwałość. Cierpliwe, niezłomne oczekiwanie czegoś, cierpliwe trwanie, cierpliwe znoszenie, wytrzymałość i moc. Nam się czasem wydaje, że moc jest potrzebna tylko wtedy, żeby coś zrobić. Moc jest też potrzebna, żeby przetrzymać, żeby wytrwać, żeby się ostać. Zwłaszcza gdy napierają na nas różne przeszkody, jak czasem widzimy zdjęcia, jak wicher wie, jakiś huragan. I jak niektóre rzeczy od razu fruwają, toczą się, lecą gdzieś tam. Ale są takie czasem budynki albo takie drzewa, co się opierają temu. Mają jakąś w sobie taką moc, są tak zbudowane, czy tak ukorzenione, że gnieją się tam, wszystko leci obok, a one stoją i się ostoją. O, właśnie, o ten obraz chodzi. O taką moc chodzi w naszym życiu. Według słownika języka polskiego wytrwać to znaczy trwając, wytrzymać pewien czas, dotrwać do jakiegoś czasu, do końca jakiejś sytuacji. Trwając, wytrzymać jakiś czas. Jaki to jest czas, o który chodzi w wytrwaniu? O dzisiaj chodzi. Nie o jutro, bo nie wiadomo, czy jutro będziesz musiał jeszcze trwać. Może Pan Jezus tej nocy cię już zabierze. Nie martwmy się o jutro. Jak my wytrwamy, oj, wytrwamy. A jak wytrwamy, jak homoseksualni przejmą władzę. Jak wytrwamy, jak to albo tamto. Jak wytrwamy, oj. Dzisiaj to jest nasz czas. I gdy pomyślimy w ten sposób, to już nie jest takie straszne, co nie? W ogóle dzisiaj wytrwać w Panu, we wierze, jak jesteśmy na nabożeństwie, niedziela, Dzień Pański, to chyba nie jest aż tak trudno. Dzień jutrzejszy będzie miał swoje troski, nie martwmy się o jutro. Dzisiaj trzeba nam trwać. Wiara w Jezusa Chrystusa potrzebuje wytrwałości. Po pierwsze z uwagi na to, że jest niepopularna na tym świecie. Mamy w Polsce takie złudne wrażenie, że większość ludzi wierzy w Boga i że prawie 100% Polaków to chrześcijanie. Ale czy to prawda? To nie jest żadna prawda, bo Biblia mówi, że wiara nie jest rzeczą wszystkich. I my to widzimy, jak trochę posłuchamy i zobaczymy, jak ludzie, którzy mówią, że są wierzący, jak się zachowują, to widać, że to nie są ludzie wiary. Kto chce kroczyć drogą wiary, wskazuje się na niepopularność w tym świecie. Łatwo jest wytrwać we wierze, wytrwać przy Panu, gdy wszyscy wokoło nas są też wierzący. Dlatego mówię, że dzisiaj jest dużo łatwiej nam trwać w Panu, jak jesteśmy otoczeni wierzącymi. Wszyscy na nas patrzą z życzliwością. Gosia składa świadectwo, wszyscy ją kochają, przytakują, bardzo się cieszą, że się otworzyła. Jest atmosfera serdeczności, przyjaźni. To jest, łatwiej jest trwać. Ale gdy idziesz z wiarą w Chrystusa pośród ludzi tego świata, to już nie jest tak łatwo. To się tworzą sytuacje, w których niezbędna jest wytrwałość. Bo nie ma potrzeby wytrwałości, gdy wszystko nam sprzyja. Ale właśnie, gdy się pojawiają przeciwności, gdy następuje jakiś atak, gdy przychodzą zwątpienia, pokusy, prześladowania, to wtedy już potrzebna jest wytrwałość. Pan Jezus powiedział kiedyś, nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Dlaczego? Bo są kłótliwi? Nie, dlatego, że niektórzy uwierzą w Jezusa Chrystusa i uczniowie Jezusa Chrystusa, ci, którzy chcą Go słuchać, którzy Go kochają, którzy chcą Go naśladować, w otoczeniu nawet swoich domowników są niezrozumiani, są prześladowani, są wyśmiewani, marginalizowani i pojawia się ten rozdźwięk, pojawia się ta walka. Zresztą muszą być rozdwojenia między wami, czytamy w 1 Koryntian 11:19, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. W kraju chrześcijańskim, gdzie wszyscy mówią prawie, że są chrześcijanami, dochodzi do tylu napięć, bo się okazuje, że nie wszyscy są prawdziwymi chrześcijanami. Wielu chrześcijan w ogóle Biblii nie czyta. Nie wiem, jak tam u was jest z czytaniem Biblii. Ale są chrześcijanie, którzy ani razu jej nie przeczytali, nawet nie wiedzą, co w niej jest, a mówią, że są chrześcijanami. To kosmiczna bzdura. Nie można być chrześcijaninem, nie czytając Słowa Bożego i nie wprowadzając Go w życie. Wiara wprowadza wielki podział pomiędzy ludzi i ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, potrzebują wytrwać w tym. Wytrwać w obliczu niepopularności, odrzucenia, życia na marginesie. To wszystko wymaga wytrwałości. Potrzebujemy wytrwałości, ponieważ na tej drodze wiary spotykają nas prześladowania. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Czytamy 2 Tymoteusza 3:12. Tak jest. To nie jest kwestia, że można trochę sobie jakoś urządzić życie i że będzie inaczej. Owszem, są tacy chrześcijanie, którzy nie mają żadnego prześladowania. Ale Biblia mówi, że ci, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, to będą znosić prześladowanie. Słowo Boże o tym mówi. Mówi nawet o tym, że jest swego rodzaju honor, zaszczyt, gdy człowiek cierpi z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Albowiem to jest łaska. Czytamy w 2 rozdziale 1 listu Piotra. Jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeśli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Chrześcijanie mają to poczucie godności, łaski Bożej, wyróżnienia w tym świecie, jeżeli przychodzą na nas jakieś prześladowanie, jakieś trudności. Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Modlitwy za prześladowany Kościół. Dzisiaj w różnych miejscach chrześcijanie, którzy o tym myślą, modlą się, wspominają ten problem, to zagadnienie. My też je teraz wspominamy. I chciałem powiedzieć, to trochę może przewrotnie zabrzmi w naszych uszach, całe szczęście, że jest taka potrzeba, żeby modlić się o prześladowany Kościół. Bo gdyby już było tak, że nigdzie chrześcijanie nie są prześladowani, to moglibyśmy ze smutkiem powiedzieć, nastąpił koniec Kościoła Jezusa Chrystusa na tej ziemi. Dopóki Kościół jest prześladowany, to znaczy, że jeszcze żyje, że znaczy, że jeszcze istnieje. To znaczy, że jeszcze składa świadectwo wiary o Jezusie Chrystusie. To znaczy, że jeszcze się sprzeciwia złemu, że jeszcze stoi we wierze. Bo jeżeli Kościół przestaje być prześladowany, to znaczy, że się zasymilował z tym światem. Znaczy, że się zjednał, że się połączył, że nie ma już żadnego powodu, dla którego świat miałby nas prześladować. Jeśli w naszym życiu nie ma żadnego prześladowania, nie popadajmy w błogość, bracia i siostry, proszę. Raczej niech nas to zaniepokoi. Jeśli nikt nas nie odrzucił ostatnio, jeśli nikt nas nie wyśmiał, jeśli nikt nas nie zlekceważył, nie odtrącił ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa, to znaczy, żeśmy przestali to świadectwo o Jezusie składać w naszym najbliższym otoczeniu. Jeśli wszyscy nas kochają, chcą nas widzieć, chcą nas mieć na swoich imieninkach, spotkankach i tak dalej, wspólnie razem z nami jechać, bawić się, zapraszają nas i tak łakną naszego towarzystwa, to prawdopodobnie przestaliśmy już być czytelnymi świadkami, naśladowcami Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu, że jest jeszcze Kościół prześladowany. Znaczy, że żyje, że istnieje. Oczywiście nie mówię tego, żebyśmy się poczuli źle teraz i sobie wyrzuty czynili, że akurat u nas nie ma prześladowania. Ale ciało Chrystusowe jest prześladowane raz tak, raz siak. Są chwile w naszym osobistym życiu. Wielu z nas już takie przykrości różne przeżyło i jeszcze prawdopodobnie będziemy przeżywać, ale właśnie tajemnicą właściwego zachowania w obliczu prześladowań jest wytrwałość, jest stałość, jest niezmienność, jest niepoddawanie się wpływowi tego świata. I tak będzie aż do końca, że Kościół będzie prześladowany. Gdy czytamy Księgę Objawienia świętego Jana, 13 rozdział, czytamy i dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie. Jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. Wytrwanie świętych okazuje się w prześladowaniu, w trudnościach. Dzisiaj w tej sferze nie można mówić o nas, że jesteśmy wytrwali. Nie jesteśmy sprawdzani w ten sposób. Ale to przyjdzie. Przyjdzie na końcu jeszcze jedno miejsce, 14 rozdział Objawienia. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Nasza wiara potrzebuje wytrwałości, bo prawdziwie wierzący ludzie są prześladowani przez cały ten system świata. Potrzebujemy też wytrwałości z uwagi na długodystansowość i mozolność tej drogi. Gdy podróż nasza ma trwać godzinkę, no półtorej godzinki, to co to jest w ogóle za problem? To nawet małe dzieci potrafią, dasz im cukierka, przejadą tam jakieś, ale jak podróż zaczyna trwać parę godzin, to się już zaczynają wiercić, już by chciały, nawet i dorosłym się już nie chce. Jak w samolocie trzeba, pamiętam kiedyś leciałem do Seulu 20 parę godzin. W jednym samolocie, kolana pod nosem. Mozu, nigdy więcej, tak sobie pomyślałem. Po prostu ile to samo zaparcia trzeba, tylko to, że się chciał zobaczyć Seul, ale w połowie drogi już mi się odechciało widzieć ten Seul i tak bym chętnie wysiadł, ale nie było jak. I tylko dlatego doleciałem. Ale chrześcijanin może wysiąść w każdym czasie. To nie jest tak, że Pan Jezus zapakował nas do samolotu, pozamykał drzwi i już nie ma ucieczki, jak to niektórzy mówią, że zbawienie jest nieutracalne. Można wysiąść, chrześcijanin może wstać i wysiąść na pierwszym lepszym przystanku albo nawet bez przystanku wyskoczyć. I niektórzy wyskakują. Są biegacze dobrzy w sprincie, ale w biegu długodystansowym już nie, już brakuje im tchu. A droga naśladowania Jezusa to maraton. To jest droga, która trwa aż do przyjścia Pana, aż do momentu zabrania nas z tego świata. I człowiek z infantylnym usposobieniem tego nie wytrzymuje. A tego trzeba nam, bracia i siostry, wytrwałości. Przypomnijcie sobie, czytamy w liście do Hebrajczyków 10:32, to jest słowo skierowane do wierzących, do chrześcijan pierwszego wieku, którzy dobrze zaczęli, a potem zaczęli się jakoś wysypywać, zaczęli tracić impet, przestali być gorliwymi chrześcijanami. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Wytrwałości wam potrzeba. W tym jest cała tajemnica. Z uwagi na to, że te dni, miesiące, lata biegną, czasem nic się specjalnie nie dzieje, trzeba nam wytrwać. Gdyby Pan Jezus nas zabrał, ach, miesiąc po nawróceniu, kiedy ta euforia nam towarzyszy, zachwyt wszystkim, co związane z Jezusem Chrystusem. Pamiętacie te dni? Ludzie, Biblia nam pachniała. No po prostu każde słowo było takie niezwykłe, te pieśni. Nawet jak pamiętam w takim zborze byłem, że gdzie nam było do takiej muzyki, ludzie. Ale to było coś niezwykłego, coś nie takiego kosztownego. Pamiętam to wszystko. Problem jest, gdy płyną lata i niewiele się tak dzieje. Niewiele się dzieje często dlatego, że my do swojej wiary nie dołączamy tych rzeczy. Tu się jakby zapina to wszystko. A gdy się nie dzieje wiele, to bardzo łatwo jest wtedy zwrócić uwagę na inne atrakcje. Pan Jezus przestaje być atrakcją, a już tam jakiś teatr, jakieś kino, jakaś kawiarenka, jakiś klub muzyczny, jakieś tam różne... No świat kusi dzisiaj milionem spraw. A to, co to znowu tak... No co tam będzie? Biernackie będzie głosił. Się tak osłuchałam już go, że normalnie przez sen słyszę. Już mi się w ogóle nic nie chce. Żeby jakiś tam kaznodzieja taki się pojawił, albo żeby coś się tam działo, jakiś teatr, przedstawienie, żeby zrobili w zborze. Żeby jakieś tak po prostu, jakieś atrakcji więcej. Co wy? Te atrakcje, które ludzie wprowadzają, te różne programy są właśnie po to, że nie chcą wytrwać, nie chcą trwać. I szukają jakiegoś sposobu, jak koń pod górkę ma ciągnąć coś i tak mu tam ciężko, to kombinuje, może w lewo, w prawo. Jakoś, żeby nie ciągnąć tego, bo mu się nie chce ciągnąć tego ciężaru. I chrześcijanin, który tak, żeby jakoś sobie uatrakcyjnić to życie, żeby nie trzeba było się tak zapierać samego siebie. Żeby wiara w Jezusa polegała na tym, że tak stają się te rzeczy, które ja sobie wyśnie, wymarzę. Żeby cały czas tak było. Żeby chrześcijańskie życie było takie po prostu taką atrakcją niekończącą się. No i na końcu oczywiście, że Pan Jezus tak z szerokimi ramionami jeszcze stał. Chodź ty, tak się nacieszyłeś na tym świecie. Tyle miałeś radości, że nawet nie wiem, jaką radość nową to sprawić w niebie. Dobrze, że już jesteś. Pomyślimy coś, żebyś miał jeszcze ciekawiej tu w niebie. Bóg posyła na nas próbę. Czasem ta próba polega na tym, że płyną miesiące i lata i trzeba mozolnie, a dystans jest długi, nie widać horyzontu jeszcze. To właśnie do tego wzywa nas Słowo Boże, żebyśmy wytrwali. Wiara połączona z prawością, poznaniem, opanowaniem ma też być połączona z wytrwaniem. Prawda? Prawda. Taka jest prawda Słowa Bożego. Spójrzmy teraz na wzór pierwszych chrześcijan, pierwszego zboru, bo trzeba nam zawsze sięgać do podstaw, popatrzeć, jak to było na początku, gdy Duch Święty napełnił pierwszych chrześcijan i oni, mając jeszcze w uszach dźwięczące słowa Pana, bo z Nim chodzili, bo Go widzieli, bo z Nim rozmawiali, bo On ich uczył przez 3,5 roku, jak oni się zachowywali, jaką nam zostawili naukę. Otóż Dzieje 2,42 mówi, że trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Trwali. Trwali, to jest to słowo właśnie, to jest ta myśl, że nam trzeba wytrwałości, nam trzeba trwać. I przyjrzyjmy się przez chwileczkę temu właśnie ich trwaniu. Po pierwsze, trzeba nam na przykładzie, czy za przykładem pierwszych chrześcijan, trwać w nauce apostolskiej, w nauce Chrystusowej. Pan powiedział, jeśli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Wytrwacie w Słowie moim. Co mamy na uwadze, gdy czytamy te słowa? Jakie myśli nam przychodzą do głowy? O co chodzi, jeśli czytamy, że trzeba trwać w nauce Chrystusowej? Że trzeba trwać w Słowie Bożym? Znaczy, że jest na świecie tyle różnych innych nauk, tyle różnych innych koncepcji, tyle atrakcji, tyle systemów filozoficznych, tyle sposobów na życie różnych, że człowiek czasem może zostać zwiedziony do tego z uwagi na to, że nauka Chrystusowa, ona jest konkretna, taka jednoznaczna, taka, że nie daje nam tu za wiele możliwości do fantazjowania, do swojej własnej inwencji, do tego, że sobie zrobimy dzisiaj tak, sobie zrobimy dzisiaj tak, zrobimy, tylko zawsze to samo. Słowo Boże jest niezmienne, trwa na wieki. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A ponieważ dzisiejszy człowiek nie chce być ograniczony, nie chce żyć w żadnych ramach, chce wolności, chce swobody, chce po swojemu różne rzeczy robić, to nauka Chrystusowa wymaga od nas takiej właśnie postawy wytrwałości. Wytrwać w tej nauce. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i ojca, i syna, czytamy w 2 liście Jana, w 9 wersecie. To znaczy, że już wtedy pojawiało się to zjawisko szukania czegoś nowego. Tak, zachwyciłem się Słowem Bożym, tak, czytałem, przeczytałem Stary i Nowy Testament, nawet 2 razy Nowy Testament przeczytałem. Chcę coś więcej. Ja chcę czegoś więcej. Co wy tutaj robicie? Cały czas tę Biblię czytacie. I te pieśni same śpiewacie, prawie te same. Ja chcę czegoś więcej. Ja chcę poznać, co tam na Dalekim Wschodzie mówią, a jak to w ogóle jest, jak ta Bhagavad Gita, czy jak ona tam. jak tam te święte księgi, a w Koranie co jest napisane, ja świata ciekawy, jak mówił Kargul. I ludzie zaczynają. I zaczynają łączyć trochę tego, trochę tamtego, bo oni są światowi, nowocześni, otwarci. A Gdańsk to przecież miasto otwartości, solidarności, wolności i czegoś tam jeszcze, nie? No to my wszędzie powinniśmy tacy być. Pierwsi chrześcijanie trwali w nauce Chrystusowej, nauce apostolskiej. Trwali w niej. I przychodzili tacy Grecy i tamtego, a tam filozofów było sporo, wcale nie mniej niż w naszych czasach. A oni trzymali się nauki Chrystusowej. Przyjeżdżali z Ameryki, przyjeżdżali z Australii, cuda na kiju różne pokazywali, a oni mówią, a nas to nie ekscytuje. My trwamy w nauce apostolskiej. Pan dał nam swoje słowo i my... Ale zacofani jesteście. Otwórzcie oczy, ludzie. Jak ten wasz zbór wygląda? Jak wasze nabożeństwo wygląda? Zobaczcie, jak inne kaplice wyglądają teraz. Jak jest fajnie, jaka jest muzyka, jak jest w ogóle, ile jest atrakcji. A u was co? A my będziemy trwać w nauce Chrystusowej, aż byśmy nie wiem co. Szczezniemy na tym świecie, ale będziemy trwać w nauce Chrystusowej. Jak ktoś trwa w nauce Chrystusowej, no to nawet siłą rzeczy zaczyna ją zgłębiać. I nagle zauważa, że trwanie w nauce Chrystusowej to nie jest zasklepienie się w jakimś, to nie jest żadne zacofanie. To po prostu zaczynasz zgłębiać. Jak ktoś łapie jednego tygodnia tu, drugiego tygodnia tam, za pół roku już jest gdzieś tam jeszcze, gdzieś na jakiejś konferencji nie wiadomo jakiej, a tam coś jeszcze, to nigdzie się nie zakorzeni, nigdzie niczego głębiej nie pozna. Ale jeśli ktoś trwa w nauce Chrystusowej, to zaczyna odkrywać, zaczyna wąchać, zaczyna smakować, zaczyna się delektować, zaczyna innych zarażać nauką Chrystusową. Błagam was w Chrystusie Panu, bracia i siostry, trwajmy w nauce Chrystusowej. Ona nas nigdy nie ogranicza. To diabeł podpowiada, że jeśli trwamy w tej jednej nauce, to się ograniczamy. To diabeł przyszedł do Ewy i powiedział w ogrodzie Eden, bida, Bóg chce, żebyście zostali tacy ciemni, bo wie, że jakbyście zjedli z tego drzewa, to byście stali się jak Bóg, byście znali dobro i zło. To jest ta diabelska myśl. Jak będziesz tylko trwać w tej nauce Chrystusowej, a to jeszcze nie wiadomo, kto to napisał, a jeszcze nie wiadomo, kto ten kanon ułożył, to jest ciemnota. Trzeba się rozposzerzyć. Duch przecież nowe rzeczy objawia. Duch rzeczy objawia takie, że święty Paweł pojęcia o tym nie miał. Takie rzeczy dzisiaj można usłyszeć w internecie albo przeczytać. A my powiedzmy nie. A mówcie sobie o nas, co chcecie. Możecie nas nazywać ciemniakami, zacofańcami, kim tam chcecie. Ale my będziemy trwali w nauce apostolskiej, w nauce Chrystusowej. Kropka. Ale nie będziemy w tym bierni. Tylko będziemy zgłębiać tę naukę, będziemy poznawać, będziemy się w niej rozsmakowywać. Dalej czytaliśmy, że oni trwali we wspólnocie. Grono uczniów pańskich, napełnionych Duchem Świętym, trzymało się razem. Nie było tak, że oni sobie się napełnieni Duchem Świętym rozeszli, gdzie se tam poszli, każdy swój biznesik założył, każdy gdzieś tam u siebie. No i jak trzeba było, tam raz do roku SMS-y se posłali i się skrzyknęli razem i się spotkali. Oni trwali we wspólnocie. To słowo koinonia, to słowo, które mówi o tym, że ludzie byli ze sobą na wszystkich możliwych poziomach, trzymali się razem. To nie było tylko, że się zgromadzili razem, ale oni czuli bluesa razem, oni się znali, oni przeżywali wszystko razem, oni się wspomagali, oni wiedzieli o sobie to, co trzeba wiedzieć jeden o drugim. Wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Dzieje 2:44. Trzymali się, byli razem, mieli wszystko wspólne. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, czytamy w pierwszym liście Jana 1,7. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, to mamy ze sobą społeczność. I to jest wyzwanie na dzisiejsze czasy. W czasie, kiedy możesz sobie odpalić internecik i tak na live włączyć sobie nabożeństwo z Bydgoszczy, Warszawy, Nowego Jorku, gdzie tam chcesz. I możesz funkcjonować, masz tutaj to jeden przekład, ale sobie odpalisz, to masz tam 20 przekładów Pisma Świętego w jednym małym urządzonku i możesz sobie funkcjonować bez innych. Do czego ci potrzebni chrześcijanie? Bo do czego jest ci potrzebny zbór? Do tego, żeby tam kolektę złożyć? To i bez kolekty przeżyje. To jest wielkie wyzwanie na te czasy. I już ten proces jest, że ludzie się po prostu zrobili indywidualistami wielkimi. I bez zboru, bez społeczności, bez trwania w Kościele zdaje się im, że potrafią świetnie funkcjonować. Mają Chrystusa, mogą się dopomodlić, to wszystko. Nieprawda. Pierwsi chrześcijanie trwali we wspólnocie i nam trzeba trwać we wspólnocie, bo to jest jedna z oznak prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa, że wierzący połączeni Duchem Świętym potrzebują siebie wzajemnie, potrzebują sobie wzajemnie pomagać, wzajemnie sobie usługiwać, być dla siebie nawzajem wsparciem. I nie ma innej drogi, nie ma innego sposobu na to. Po drugie, trwali we wspólnocie. Po trzecie, trzeba nam trwać w łamaniu chleba. Dzisiaj mamy Wieczerzę Pańską. Mamy to w stałej praktyce naszego zboru i wszystkie zbory pańskie trwają w łamaniu chleba. Mają tę praktykę, nie zarzuciły jej, ponieważ Słowo Boże o tym właśnie mówi. Dają nam pierwsi chrześcijanie taki przykład. Bo Wieczerza Pańska jest ogłaszaniem i wspominaniem śmierci Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, za nasze grzechy. Gdy Kościół traci to sprzed oczu, że On za nas złożył życie w ofierze, żeśmy byli zgubieni, potępieni, bez nadziei na tym świecie, a On za nas złożył ofiarę i pojednał nas z Bogiem i dał nam życie nowe. Gdy Kościół to traci sprzed oczu, przestaje być Kościołem tak naprawdę. Są dzisiaj miejsca, gdzie się już krzyż w ogóle usunęło, bo krzyż razi, krzyż jest niepotrzebny. On tak sugeruje coś takiego nieprzyjemnego. Po co to? Przestają mówić o krzyżu, przestają mówić o przelewaniu krwi Chrystusowej, bo to taki temat kłopotliwy, niezręczny i niemiły dla ucha współczesnego człowieka. Apostoł Paweł w Galacjan 6,14 napisał: co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Krzyż, ten krzyż mówi, On za mnie umarł. Ten krzyż mnie oddziela od tego świata. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Tej pieśni wspomnianej dzisiaj przez Gosię. Tak śpiewamy. On nas oddziela. My jesteśmy przez krzyż Chrystusowy ukrzyżowani dla świata. Nie należymy do świata i mamy w tym trwać, mamy w tej świadomości trwać. Filipian 3,18. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. I czy apostoł Paweł pisał tutaj o ludziach, którzy gdzieś tam w jakichś pogańskich narodach daleko żyli? Nie, pisał o tych, którzy byli między wierzącymi, a zaczynali się zachowywać jak wrogowie krzyża. Ich Bogiem stawał się ich brzuch, ich własne pragnienia, ich własne potrzeby. To się najbardziej liczy. Jeżeli coś mi daje satysfakcję, jeśli jest coś dla mnie korzystne, to będę to robił, to będę to czcił, to będę się temu oddawał, to będę się temu poświęcał. Ale jeśli coś mi osobiście nie służy, jeśli coś osobiście nie jest dla mnie korzystne, to ja nie będę tego robił. A po co? To jest postawa człowieka, którego Bogiem jest jego brzuch, jego własne potrzeby. chrześcijanin. To jest ktoś, kto ukrzyżował swoje ciało wraz z jego pożądliwościami i żądzami. To jest człowiek, któremu się tylko jedno liczy, żeby Chrystus Pan był uwielbiony, żeby On był wywyższony w moim życiu, żeby On był na pierwszym miejscu. Nie ja, ja się nie liczę. O mnie nie warto mówić. Moje potrzeby nie są pierwszoplanowe. On, czego On chce, jaka jest Jego wola. I trwanie w łamaniu chleba, trwanie w wieczerzy Pańskiej, to jest właśnie ta postawa. Ta postawa, że On będzie zawsze uwielbiony, że On będzie zawsze na pierwszym miejscu w naszym życiu. I po czwarte, trwali w modlitwach. Pierwsi chrześcijanie trwali w modlitwach. Mamy w naszym zborze ostatnio sporo o modlitwie. Tomek usługiwał w niedzielę którąś i teraz w środę mówił o modlitwie. Mówiliśmy sporo, czytaliśmy o tym, jak bardzo ważną rzeczą jest trwać w modlitwie. A łatwo jest nam trwać w modlitwie? A w ogóle by nie trzeba było mówić o trwaniu w modlitwie, gdyby to była łatwa sprawa. A takie czasy przyszły, że nam się nie chce odzywać do nikogo, nawet do własnej żony czy męża czasem. Nawet do domowników. Po co tam się odzywać? Mam swojego smartfona i super, i po co mi więcej? I zamiera komunikacja międzyosobowa. Modlitwa to jest tajemnica społeczności z Panem. Życia, które jest pełne owocu dla Niego. A ona nam tak słabo wychodzi. Dlatego weźmy to pod uwagę. Że gdy Biblia nas wzywa do tego, abyśmy naszą wiarę uzupełniali prawością, poznaniem, opanowaniem, że też wzywa nas do tego, abyśmy naszą wiarę uzupełniali wytrwaniem. Bo co z tego, że mamy dobre poglądy, co z tego, że zrobimy coś wspaniałego tu i ówdzie, zapalimy się dla Pana, coś tam zrobimy, jeśli potem już z tego nic nie ma. Trzeba nam wytrwałości. Dzisiaj w Polsce czci się pamięć o żołnierzach niezłomnych, o żołnierzach wyklętych, jak niektórzy ich nazywają. Kim byli ci żołnierze niezłomni? To byli żołnierze Wojska Polskiego, którzy gdy przyszła zmiana polityczna po II wojnie światowej, gdy przyszły wpływy sowieckie do naszego kraju, to byli żołnierze, którzy nie poddali się. Nie byli chorągiewką na dachu, nie byli jak ten pan zmienny wspomniany na początku naszego rozważania. Oni stanęli i przez całe lata walczyli o tę polską niepodległość, niezależność i oddawali swoje życie. Jednego po drugim załatwiali ci różni Sowieci, komuniści i tak dalej. Ginęli. Teraz przyszedł czas, że się o nich mówi i mówi się o nich z szacunkiem, z czcią, z podziwem nawet, że byli niezłomni, że nie dali się złamać, że nie dostosowali się jak inni, którzy tylko zobaczyli, że jest inny wiatr powiał w inną stronę, inne teraz tego okoliczności, to oni już się przemalowali, już na czerwono i już proszę ja was, już są w ogóle teraz wspaniałymi patriotami, tylko inaczej. Nie. Bóg chce mieć niezłomnych chrześcijan. Bóg dzisiaj chce mieć niezłomnych chrześcijan. Takich, którzy będą trwać. On chce się nimi pochwalić. Tak jak kiedyś chciał się pochwalić Izraelem przed innymi narodami tego świata, tak dzisiaj chce się pochwalić Tobą i mną. Chce się pochwalić chrześcijanami, którzy są niezłomni. Gdy ten świat ciągnie, gdy ten świat proponuje to i tamto, gdy się zmieniają losy tego świata, atrakcje, mody tego świata, duch tego świata wieje w lewo i w prawo. On chce, żebyś ty i ja, żebyśmy stali w sposób niezłomny przy wierze w Pana Jezusa Chrystusa, trwali w Jego słowie, trwali we wspólnocie, nie dali się zwieść. Połączmy naszą wiarę z prawością. Prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, a opanowanie z wytrwałością. To wszystko się ze sobą zazębia. To jest ze sobą tak powiązane przez Ducha Świętego, aby nasze życie przyniosło owoc, aby nasze życie było aktywne dla Boga, aby nasze życie było wolne od ciągłego potykania się. Przeczytaliśmy już te słowa z listu do Hebrajczyków, raz jeszcze je przywołajmy. Wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Naprawdę, nie zostało tak dużo. Dzisiaj faktycznie, dzisiaj wytrwajmy przy Panu. On przyjdzie, nie będzie zwlekał, a w Kolosan 1:22 czytamy, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii. Tak, wytrwałość to jest temat na dzisiaj, to jest poselstwo Słowa Bożego. To jest postawa, cecha, którą powinniśmy zgłębić, przejąć się i ją wprowadzać na co dzień w życie. Właśnie w obliczu różnych działań zwodniczych, w obliczu tego, co jakby nas chciało odciągnąć od Pana, w obliczu tego wszystkiego, co mogłoby sprawić, że nasze serce się znajdzie gdzieś przy atrakcjach tego świata, w obliczu tego trzeba nam wytrwałości. Pan powiedział, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Zanim przejdziemy do Wieczerzy Pańskiej, miejmy teraz czas, aby wyrazić to przed Panem, że chwytamy, że zaczynamy to coraz lepiej rozumieć, jaką funkcję odgrywa wytrwałość. Zaśpiewamy tę piękną pieśń, jak jest cudowny Ojca dom. I w refrenie będziemy wyrażać to, o czym dzisiaj tutaj przed chwilą rozmawialiśmy, aby dotrzeć tam, wytrwać w nim, z wiarą w końcu dni znalezionym być. Powstańmy, proszę, i skierujmy nasze myśli ku Panu. Ach, każdy z nas może się w Jego oczach okazać człowiekiem wytrwałym, człowiekiem stałym, niezłomnym, nie poddającym się wpływom tego świata, nie upadabniającym się do tego świata. To jest honor, to jest zaszczyt. Módlmy się o to, módlmy się o siebie wzajemnie o to dzisiaj i z taką postawą spatrzmy w przyszłość.
Nie wszystkim się to udaje. To nie jest takie zaklepane, że jak uwierzyłeś, to już na pewno nie wytrwasz. Trzeba nam wytrwałości. Prośmy o to Pana. Otwierajmy nasze usta. Połączmy się w takiej choralnej, wspólnej modlitwie o siebie wzajemnie. Drogi Panie, dziękujemy Ci, że dałeś nam dar wiary, że przeniosłeś nas z ciemności do światłości, że przeniosłeś nas, Panie, z królestwa tego świata, od władzy grzechu i śmierci do cudownego Twojego królestwa, że Ty nas, Panie, powołałeś, wezwałeś i prowadzisz, i chcesz, abyśmy byli z Tobą na zawsze. To jest cudowny czas, cudowne miejsce. To jest cudowna przyszłość, która nas czeka. I dziękujemy Ci, Panie, za to, co nam zgotowałeś, że szykujesz dom w niebiesie, Panie, że dałeś obietnicę, że przyjdziesz i zabierzesz nas do siebie. Tylko czy znajdziesz wiarę w naszych sercach. I dlatego dzisiaj, mówiąc o wytrwałości, modlimy się o siebie wzajemnie, abyś nas wspomniał, Panie. Abyś wypełnił nas Duchem Świętym i umocnił, abyśmy trwali. Abyśmy trwali w Twojej nauce, abyśmy trwali we wspólnocie Kościoła, abyśmy trwali w łamaniu chleba i trwali w modlitwach. Pomóż nam, Panie, byśmy takimi byli chrześcijanami, byśmy się nie dali oddzielić od tego, byśmy się nie dali zwieść żadnym różnym atrakcjom tego świata, żadnym wpływom, nawet takim, które mają jakieś nazwy chrześcijańskie w tytule, Panie. Pomóż nam wytrwać w prostocie, oddaniu Tobie, zaufaniu do Ciebie, trzymaniu się tych prostych dróg Twoich, Panie. Modlę się o nas wszystkich, modlę się o tych, którzy już osłabli, którzy się gdzieś już wykruszyli. Zmiłuj się nad nimi, Panie. Wyciągnij swoją rękę, wyciągnij ich, Panie, z tego upadku. Naprowadź ich z powrotem, postaw ich znowu na drodze. Prosimy Ciebie, daj im jeszcze szansę, daj im jeszcze jedną szansę, Panie. Prosimy Ciebie, ratuj, aby nikt nie zginął, ale aby wszyscy byli zbawieni. Panie, wierzę, że Ty na darmo ich wezwałeś. Wierzę, że Ty ich wzywałeś, że miałeś na celu to, że chcesz nie mieć w królestwie Twoim, Panie. Przebacz im, Panie, przebacz im niewierność, przebacz im niestałość, przebacz im chwiejność, Panie, i przyprowadź ich z powrotem do społeczności Twojego Kościoła, do wiary, do zaufania Tobie, do trzymania się Twoich dróg. Modlimy się o to serdecznie. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
W tym ostatnim tygodniu miałem okazję słyszeć dosyć dużo przemówień różnego rodzaju. I te przemówienia mają też taką funkcję, aby wywołać reakcję u słuchaczy. I mam nadzieję, że i dzisiaj to, co było mówione, wywołuje reakcję w nas, w słuchaczach. To dobrze. I też mam świadomość, że w naszym życiu różnych, przeróżnych przemówień wiele mogliśmy słyszeć. Jak z reakcjami w naszym życiu? Dzięki tym przemówieniom, jakie reakcje? Ja czytam List do Hebrajczyków i tam spotykam słowa, które też we mnie wywołują pewną reakcję, a które są związane właśnie z przemawianiem. My za chwilę będziemy łamać chleb, będziemy spożywać wino na pamiątkę śmierci Pana Jezusa Chrystusa. W liście do Hebrajczyków, autor tego listu z inspiracji Ducha Świętego w 12 rozdziale od wersetu 22 pisze takie słowo. Lecz przystąpiliście do góry Syjon, do miasta żywego Boga, niebieskiej Jerozolimy, do dziesiątków tysięcy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zgromadzenia pierworodnych zapisanych w niebie. Zbliżyliście się do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, którym dano doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, oraz do krwi, którą się kropi, a która przemawia wyraźniej niż krew Abla. Krew Jezusa Chrystusa przemawia. Ona mówi. Ona bardzo wiele mówi. I tu jest powiedziane, że ona mówi nawet wyraźniej, skuteczniej, mocniej, jak w innych przykładach znalazłem, niż krew Abla. Kiedy czytamy o Ablu i Kainie w pierwszej księdze Mojżeszowej, w księdze Rodzaju, w 4 rozdziale, to widzimy, że krew Abla również przemówiła, nawet zawołała i spowodowała reakcję. Czyją reakcję? Bóg zareagował. W 10 wersecie 4 rozdziału 1 Księgi Mojżeszowej: cóż ty zrobiłeś? Spytał Pan. Rozlana krew twojego brata woła do mnie z ziemi. Odtąd będziesz wyklęty z tej ziemi, która rozwarła swe wnętrze, by przyjąć krew twojego brata, przelana twoją ręką. Krew Abla wołała, przemawiała i Bóg zareagował. W jaki sposób? Ona tak przemówiła, że wywołała reakcję Boga związaną z przekleństwem. I autor listu Hebrajczyków mówi, że krew, którą się kropi, krew Jezusa Chrystusa, lepiej przemawia, skuteczniej. Nie tylko w tym wymiarze, że w bardziej przekonywujący sposób, bardziej obrazowy, skuteczniejszy, lepszy, bardziej wymowny, mocny sposób przemawia, ale mówi też o czymś lepszym. W przykładzie Biblii Gdańskiej ten werset jest tak przetłumaczony, bo w treści tego wersetu i tych słów zawarta jest ta prawda. I do pośrednika Nowego Testamentu Jezusa i do krwi pokropienia lepsze rzeczy mówiącej niż Ablowa. Krew Jezusa Chrystusa mówi o lepszych rzeczach niż krew Ablowa. Bo krew Ablowa mówi o przekleństwie, a krew Jezusa Chrystusa mówi o błogosławieństwie. Krew Abla spowodowała reakcję Boga i przekleństwo, które przyszło na człowieka. A krew Jezusa Chrystusa nie jest obojętna dla Boga. Bóg zareagował na krew Jezusa Chrystusa i daje błogosławieństwo. Krew Jezusa daje oczyszczenie, daje przebaczenie. Ci, którzy są pokrapieni krwią Jezusa Chrystusa, mogą cieszyć się usprawiedliwieniem, oczyszczeniem, uratowaniem od wiecznego potępienia, zachowaniem przed piekłem. Krew Jezusa mówi o tej prawdzie i wywołuje reakcję. Bóg nie jest obojętny. Zareagował. Nawet kiedy czytam o pokropieniu krwią, dzisiaj czytaliśmy fragment z listu Piotra i w tym samym liście tego samego autora, choć w pierwszym liście, nie w drugim, w pierwszym rozdziale, 2 wersety 1, Piotr tak ujmuje: Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do uchodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie, którego sprawcą jest Duch, do posłuszeństwa oraz do pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze. Do wybranych przez Boga, do pokropienia krwią. Bóg wybrał, aby ludzie byli pokropieni krwią Jezusa Chrystusa. I do tych Bóg kieruje słowa, aby łaska i pokój były jeszcze większym waszym udziałem. Krew Jezusa Chrystusa przemawia, wywołuje reakcję u Boga. Reakcję, która powoduje, że Bóg usprawiedliwia tych, którzy są pokropieni krwią Jezusa. I mało tego, ma dla nich swój plan związany z łaską i pokojem w jeszcze większym udziale, w jeszcze większej mierze. Krew Jezusa Chrystusa przemawia. Mówi dzisiaj. Bóg zareagował i Bóg reaguje na głos krwi Jezusa Chrystusa. Ty? Jak reagujesz dzisiaj na przemawianie krwi? Zbliż się, przybliż się i daj obmyć się tej krwi, która chce się oczyścić. A jeżeli jesteś oczyszczony, niech ten głos krwi Jezusa Chrystusa pobudzi cię do wdzięczności, do uwielbienia, do chwały. Krew Jezusa Chrystusa mówi, przemawia, i to skuteczniej niż krew Abla. I mówi o czymś lepszym niż przelana krew Abla, która wołała z ziemi do Boga. I Bóg zareagował. I dzisiaj, łamiąc chleb i pijąc wino na pamiątkę śmierci Pana Jezusa, mówimy o Jego krwi, bo w tej krwi jest nowe przymierze. Na głos krwi Jezusa, na pokropienie tą krwią, Bóg zareagował swoim błogosławieństwem. Jesteśmy dziś tego świadomi? To chciałbym, żebyśmy byli jeszcze głębiej i bardziej świadomi. I żeby ten głos przemawiającej krwi Jezusa Chrystusa reakcję w nas wywołał. Abyśmy nie byli obojętni. Dalej autor tego listu do Hebrajczyków mówi: baczmy i nie lekceważmy tego, który przemawia. Bóg przemawia i krew Jezusa Chrystusa przemawia dzisiaj do ciebie i do mnie. Proszę braci moich drogich, aby tutaj przybyli do mnie, którzy będą ze mną usługiwać. Powstańmy, kochani. Czytamy Boże Słowo, albowiem ja przejąłem od Pana, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił: to jest moje ciało za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył: ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie, na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Dlatego, kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winny będzie zlekceważenia ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała Pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło, bo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. A tak, sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni, aby wraz ze światem nie doznać potępienia. Wzorem naszego Pana będziemy dziękować, błogosławić ten chleb, a potem go złamiemy i rozdzielimy między sobą.
Panie Jezu drogi, to dlatego, że Ty cierpiałeś, byłeś bity, raniony i umarłeś, my możemy żyć. Dałeś nam tym aktem wielkiej swojej miłości nadzieję na nowe życie, na życie z celem, na życie święte, na życie właściwe. Prosimy Cię, Panie, abyś pobłogosławił nas, kiedy będziemy wyciągać ręce po ten chleb. Panie, chcemy to czynić z wielką miłością do Ciebie, Panie, i wytrwać w tym do końca, aż przyjdziesz i zabierzesz nas do siebie. Amen.
Panie, dziękuję Ci za Twoją krew, która oczyszcza nas z każdego grzechu, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że to nie była nasza moc i nasze staranie, Panie, ale Twoja łaska, Panie. Dzięki Ci za Twoją łaskę, dzięki której, Panie, Ty przelałeś swoją krew za moje winy, za moje grzechy, Panie. Ja nie mógłbym sam sobie zasłużyć na to, Panie, ale tylko dzięki Twojej miłości i łasce, Panie. Bądź uwielbiony, Panie, wyższony za Twoją krew. Amen. Wierzymy, że wszyscy pojednani z Bogiem i z ludźmi, ci, którzy też swoją wiarę wyznali poprzez chrzest wodny, mogą przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Ci, którzy nie będą przystępować, proszę, aby usiedli, aby też bracia usługujący wiedzieli, komu mają usłużyć, do kogo podejść. I też zachęcam podczas roznoszenia wyrazić naszą reakcję na głos krwi Jezusa Chrystusa, na to, że ona przemawia dzisiaj do nas.
Wam błogosławię.